Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Parlament Europejski przełożył planowaną debatę na temat praworządności w Polsce z wtorku 13 grudnia na środę 14. Wniosek o przesunięcie debaty zgłosili polscy europosłowie z grupy socjalistów. Podnosili, że dyskusja w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce odwróciłaby uwagę od istoty sprawy. Wcześniej taki termin wyznaczyli przewodniczący frakcji politycznych w Parlamencie Europejskim. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski uważa, że debata jest w ogóle bezzasadna.
Dyskutować wtedy, kiedy jest rocznica stanu wojennego, wielkiej antydemokratycznej akcji przeciwko Polsce, jest to niezasadne. Dostrzegają już to nawet polscy politycy, którzy kiedyś popierali takie debaty i wnioskują, myślę tutaj o lewicy, aby tę debatę przenieść. Ja uważam, że powinno być całkowicie, powinno dojść do rezygnacji z takiej debaty.
Szef polskiego MSZ-u ocenił także, że przyjęcie w ubiegły czwartek przez konferencję przewodniczących Parlamentu Europejskiego wniosku o debatę o Polsce pod nieobecność przedstawiciela frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do której należy PiS, było trikiem. Szef EKR, Brytyjczyk Syed Kamal, wyszedł z sali w trakcie obrad liderów frakcji politycznych w Parlamencie Europejskim, którzy później w większości poparli propozycję wprowadzenia do programu sesji Europarlamentu debaty o Polsce. Będzie to już czwarta w tym roku debata Europarlamentu o Polsce. Polacy i Czesi to dobrzy sąsiedzi, ocenili zgodnie premierzy Beata Szydło i Bohusław Sobotka podczas spotkania z mniejszością polską w czeskim Cieszynie. Na Zaolziu mieszka około 30 tysięcy Polaków. Szefowa polskiego rządu zauważyła, że nasi południowi sąsiedzi wspierają polskie szkolnictwo i kulturę w Czechach.
Chcę wszystkim Państwu podziękować i podziękować Panu Premierowi właśnie za wspieranie polskości, polskiego języka, polskiej kultury, polskich organizacji, mediów lokalnych, tego, że w czeskiej telewizji są również emitowane wiadomości w języku polskim. To jest niezwykle istotne i myślę, że nie dziwi to, bo przecież między sąsiadami, między przyjaciółmi właśnie tak to powinno być i powinna być wzajemna zgoda i wzajemne zrozumienie.
Wcześniej premierzy Polski i Czech spotkali się w Wiśle. Zapowiedzieli współpracę w zakresie infrastruktury. Chodzi m.in. o drogi i żeglowność na Odrze. Premier Beata Szydło podkreśliła znaczenie m.in. realizacji drogi S3, która ma się łączyć z czeską autostradą D11. Czesi są zainteresowani także umożliwieniem żeglugi na Odrze z Kędzierzyna-Koźla do Ostrawy. Poseł Stanisław Piotrowicz podkreśla, że w następstwie jego działań Antoni Pikul wyszedł na wolność. Politycy PO oczekują, że prezes PiSu Jarosław Kaczyński wyrzuci przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości ze struktur partii. Na specjalnie zwołanej konferencji prasowej parlamentarzysta PiSu odniósł się do zarzutów opozycji o jego działalność w prokuraturze w latach 80. W tym kontekście przywoływana była sprawa opozycjonisty z czasów PRL-u, działacza Solidarności Antoniego Pikula, który został oskarżony w stanie wojennym o nielegalne rozprowadzanie ulotek. Poseł Stanisław Piotrowicz zaznaczył, że to nie on oskarżał Pikula.
Ja sporządziłem protokół, który miał istotne znaczenie dla tego, że postępowanie przeciwko panu Antoniemu Pikulowi zostało zwrócone do prokuratury, że ostatecznie zostało umorzone. To nie ja, a prokurator wojskowy oskarżał pana Antoniego Pikula. To nie ja, a prokurator wojskowy domagał się kary 3 lat pozbawienia wolności. To ja pomagałem opozycjonistom. To ja mówiłem prawdę wtedy, kiedy stwierdzałem do mediów, że nie oskarżałem przed sądem pana Antoniego Pikula. To ja mówiłem prawdę wtedy, kiedy mówiłem, że nie wnioskowałem dla niego kary.
Poseł zaznaczył, że to nie przypadek, że atakowany jest właśnie teraz, ponieważ stał się twarzą walki o wprowadzenie ładu w Trybunale Konstytucyjnym. Mieszkanie Plus jest programem powszechnym, elastycznym i niesamowicie ambitnym, powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki. Minister Finansów i Rozwoju otworzył konferencję Mieszkanie Plus w samorządach. Zaznaczył, że przez minione 25 lat Polska nie poradziła sobie z problemem dostępności mieszkań. Znajdujemy się pod tym względem w ogonie Europy. Wicepremier Morawiecki wskazał w tym kontekście, że program Mieszkanie Plus ma fundamentalne znaczenie. Podkreślił, że będzie to program dostępny dla każdego.
Nie oazy dobrobytu dla nielicznych, tylko naprawdę szeroko zasięgowy program, w szczególności dla tych, którzy dzisiaj są w niższych grupach zarabiających i którzy aspirują do klasy średniej i oni mają wszelki potencjał do tego, żeby być na tym swoim własnym kawałku podłogi, tą właśnie przyszłą klasą średnią, ludźmi, którzy będą mieszkali w różnych miejscach w całym kraju, ale którzy będą pracowali na rzecz gospodarki polskiej.
Wicepremier powiedział, że Mieszkanie Plus jest programem elastycznym, ponieważ przewidziano w nim różne instrumenty finansowe i legislacyjne, które mają zwiększyć skłonność samorządów do udziału w nim. Ocenił też program jako niesamowicie ambitny. Obecnie według niego na rynek trafia 150 tysięcy mieszkań rocznie. Dzięki temu programowi będzie dużo więcej. Sejmowa Komisja Finansów przyjęła sprawozdanie specjalnej podkomisji dotyczące nowelizacji ustawy hazardowej. Jak mówi przewodnicząca podkomisji, poseł PiS Maria Zuba, bardzo możliwe, że drugie czytanie projektu odbędzie się na posiedzeniu Sejmu w tym tygodniu.
Dzięki projektowi Ministerstwo Finansów spodziewa się wpływów do budżetu państwa w wysokości 1,5 miliona złotych rocznie. Nowelizacja zakłada m.in. bardziej liberalne uregulowanie rynku gier hazardowych. Będzie można urządzać gry na automatach także poza kasynami gier. Decyzja o przyznaniu prawa do organizowania gier poza kasynami należeć będzie do odpowiednich organów państwa. Poseł Maria Zuba wskazuje na 3 podstawowe aspekty nowelizacji.
Pierwszy obszar to obszar dotyczący ograniczenia szarej strefy. Dzisiaj, szanowni państwo, my tak naprawdę i nikt chyba w Polsce nie wie, ile automatów jest zainstalowanych w restauracjach, w różnych zajazdach, w różnych miejscach. Drugi obszar to jest obszar dotyczący zabezpieczenia graczy. Tak naprawdę jest duże zagrożenie. Po pierwsze ekonomiczne, a po drugie, i to jest chyba najważniejsze, zabezpieczenie przed uzależnieniem się. I trzeci obszar, których staramy się tą ustawą rządową obecnie porządkować, to jest podniesienie świadomości społecznej.
Jednak to nie koniec prac nad ustawą hazardową. Po otrzymaniu od Komisji Europejskiej notyfikacji dotyczącej obecnie procedowanej nowelizacji, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk zapowiada przygotowanie nowego projektu ustawy. Ma on zliberalizować działanie zakładów bukmacherskich oraz grę w pokera, a tym samym ostatecznie rozwiązać problemy związane z tą dziedziną. Sejmu dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
A obecnie procedowana nowelizacja dotyczy ustawy przygotowanej w 2009 roku jeszcze przez rząd Donalda Tuska. Doradca ministrów sprawiedliwości zarządów PO-PSL Zbigniew N. brał wielkie łapówki i powoływał się na wpływy w instytucjach państwowych. Dziennikarze TVP Info ujawniają kolejny wątek tzw. afery podkarpackiej. Wśród korzyści majątkowych, które przyjął N, są pobyt w Hiszpanii, bilety lotnicze, umeblowanie kuchni czy kolacja za 400 zł. W całym procederze były doradca w rządzie PO-PSL miał załatwiać sprawy w Urzędzie Skarbowym czy KRS. Prokuratura zarzuca Zbigniewowi N. jeszcze inne korzyści majątkowe. Były doradca ministrów sprawiedliwości dostał 50 tysięcy złotych w zamian za powoływanie się na wpływy w NSA i przebieg śledztw prokuratorskich. Ta sprawa pokazuje, że władze państwowe wykorzystywały wpływy do załatwiania swoich interesów, często łamiąc prawo, wskazał poseł Waldemar Buda z Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
Mamy taki wspólny mianownik poprzednich rządów albo osób, które były gdzieś blisko władzy, to znaczy wykorzystywanie funkcji publicznych do prywatnych celów oraz celów niezgodnych z prawem. Taką mamy tutaj sytuację, gdzie doradztwo było tylko przykrywką i taką trampoliną do załatwiania różnych spraw i oczywiście ostatecznie brania za to jakichś rekompensat, gratyfikacji. I takich przykładów jest wiele. My dzisiaj mówimy o Podkarpaciu, ale proszę zwrócić uwagę na Józefa Piniora, no przecież identyczne zarzuty, ale tym razem na Dolnym Śląsku. To pokazuje, że no ta władza w pewnym momencie uznała, że w związku z kompetencjami związanymi z pełnionymi funkcjami mogą zarabiać i mogą to przekuć na osobisty, prywatny sukces materialny.
Umowę na doradztwo Zbigniewowi N. rozwiązał dopiero minister Jarosław Gowin. Afera podkarpacka to jeden z największych skandali rządów PO-PSL. W śledztwie zarzuty usłyszeli już m.in. Jan B., były polityk PSL, i Anna H., była prokurator krajowa. W śledztwie prowadzonym najpierw przez CBA i Śląski Wydział Prokuratury Krajowej ważnymi postaciami są biznesmeni z Podkarpacia powiązani z warszawskimi politykami. Prezydent Andrzej Duda odznaczył brytyjskiego matematyka i fizyka profesora Rogera Penrose'a oraz polskiego fizyka profesora Andrzeja Trautmana. Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego wziął udział w uroczystym spotkaniu wieńczącym konferencję naukową poświęconą problematyce fal grawitacyjnych. Prezydent Duda podkreślił, że udział polskich uczonych w rozwoju światowej nauki jest dla niego wielkim powodem do dumy.
Dzieło fizyków jest niezwykle ważne i ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju ludzkości w tym, co nazywamy współczesnością, nowoczesnością, w tym wszystkim, dzięki czemu nasz świat rzeczywiście w istotny sposób postępuje do przodu. Ogromnie się cieszę, że pan profesor Andrzej Trautmann razem z panem profesorem Rogerem Penrose'em od lat w tej dziedzinie razem współpracując dokonali tak wielu przełomowych kroków. Dla mnie jest wielką satysfakcją to, że także i polscy uczeni biorą w tym rozwoju światowej nauki w najbardziej wysublimowanym tego słowa znaczeniu udział.
Profesor Trautmann otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i osiągnięcia międzynarodowej współpracy naukowej. Z kolei profesor Penrose został uhonorowany Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi RP za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie fizyki oraz rozwijanie polsko-brytyjskiej współpracy naukowej. Prokuratura Rejonowa Warszawa Mokotów nie widzi przestępstwa w znieważaniu świętego Jana Pawła II. Śledczy odmowę wszczęcia dochodzenia uzasadniają brakiem znamion czynu zabronionego. Można znieważyć jedynie osobę żyjącą, nie zmarłego. Zawiadomienie w tej sprawie do prokuratury złożył Komitet Obrony przed Sektami i Przemocą. Do Sądu Rejonowego w Warszawie trafiło zażalenie na decyzję prokuratury. Święty papież Jan Paweł II jest przedmiotem czci religijnej, jest chroniony przez kodeks karny, podkreślił Ryszard Nowak, przewodniczący komitetu.
Prokuratura stwierdziła, że to, co zrobili internauci ponad 3 miesiące temu, kiedy znieważali Jana Pawła II, bo zrobili konkurs na najbardziej ohydne słowa na temat naszego świętego papieża, no okazuje się, że to jest wszystko nie jest czyn zabroniony, a po drugie prokuratura stwierdziła, że nie można znieważyć osoby nieżyjącej, z tym, że prokuratura zapomniała o jednym, że Jan Paweł II jest świętym, jest przedmiotem czci religijnej i jest pod szczególną ochroną. Jana Pawła II chroni artykuł 196 kodeksu karnego. Dziwię się, że prokuratura tego artykułu bardzo ważnego nie zna.
Komitet złożył też doniesienie do prokuratora generalnego w sprawie publicznego znieważenia świętego papieża Jana Pawła II przez internautów. Na portalu Facebook internauci urządzili sobie haniebne zawody w wymyśleniu najbardziej obrzydliwych i chorych grafik na temat świętego Jana Pawła II. Za ten proceder przewidziano nagrody. Komitet wskazuje, że święty Jan Paweł II często w internecie był obrażany, ale skala tego zjawiska teraz jest niewiarygodna. Dlatego sprawą powinna zająć się prokuratura. Wysłuchali Państwo wiadomości Radia Maryja.